Chciałem się z wami przywitać po dość dłuższym czasie, kiedy nie usługiwałem tak bezpośrednio. Więc chwała Bogu. Niesamowite nauczanie Ela miała, prawda, przez te kilka tygodni. I tak naprawdę to, co Ela zrobiła, to zmieniło zupełnie poziom tego, w jaki sposób chcemy usługiwać i jak chcemy mówić, jak chcemy usługiwać Kościołowi, i w zasadzie zmieniło to też obraz całego Kościoła, kim i czym Kościół jest. Okazuje się, że nie mamy być gałązkami suchymi, tylko prawdziwymi, które żyją, które przynoszą owoc. Ta może kiedyś przyniosła jakiś owoc, ale już nie przyniesie. I mówiliśmy, Ela mówiła konkretnie o tym, żeby trwać w Chrystusie. I to jest nasze zadanie. I od teraz, jak to zrobić, żeby każde nauczanie sprowadzało nas wszystkich do tego, żebyśmy trwali w Chrystusie. To jest tak naprawdę cel każdego naszego spotkania się razem. Każdego, zupełnie każdego. Bez względu na to, czy to jest środowe spotkanie, na które wszystkich zapraszamy, bo jest niesamowite i fantastyczne, czy to jest nauczanie w kościele, czy spotkanie w kościele, czy grupa domowa. Naszym celem jest zawsze, żebyśmy przychodzili do Jezusa. Amen? Więc to jest naprawdę, ja się zastanawiałem, mówię, Boże, to jest dosyć trudne. Nie, to nie jest trudne, to jest bardzo łatwe. To jest bardzo łatwe. Jeżeli twoje nauczanie nie prowadzi ludzi do Jezusa, to znaczy, że źle wykonujesz swoje powołanie, Łukasz. No więc, Panie Jezu, dzięki Ci za to, że to jest łatwe. I cała Biblia o tym mówi. Cała Biblia od samego początku aż po koniec mówi o Jezusie. I w każdej księdze Biblii możemy zobaczyć Jezusa. I wszystko wskazuje w Starym Testamencie na to, co miało się wydarzyć. A Nowy Testament mówi o tym, co się wydarzyło, i później wskazuje na to, co już się wydarzyło. I my jesteśmy po której stronie krzyża? Po stronie Starego Testamentu, czy po stronie Nowego Testamentu? Dokładnie, jesteśmy po stronie Nowego Testamentu. I wiecie, że my jako ludzie, jako ludzkość tutaj na ziemi, nie jesteśmy nawet sobie w stanie wyobrazić, jaka panowała na ziemi atmosfera duchowa, jaka na ziemi panowała atmosfera wolności przed krzyżem, przed pojawieniem się Pana Jezusa Chrystusa. Bo my tak naprawdę funkcjonujemy już w wykonanym dziele Jezusa Chrystusa. Od 2000 lat. Więc my tak naprawdę nie wiemy, jak to było przed krzyżem. Jaka tam musiała być opresja, ciemność, że Boże Słowo mówi, że rozbłysła światłość, kiedy Pan Jezus się urodził i wszyscy Go zobaczyli. A my dzisiaj żyjemy w zupełnie innym czasie. W czasie, w którym to jest normalne. Dla nas to już jest normalka. I nam trudno jest sobie wyobrazić, jakby to było urodzić się w innym kraju i być wychowanym w innym kraju. Nie mamy mentalności na przykład amerykańskiej. Natomiast Amerykanie mają mentalność amerykańską i ta mentalność, bez względu na to, jak ją oceniamy, ona pokazuje bardzo dużą niezależność i wolność. A my, którzy jesteśmy pokoleniem ludzi, którzy byli najpierw pod zaborami, później II wojna światowa, później komunizm, niektórzy z nas nawet nie wyobrażają sobie świata bez emerytury. Nie wyobrażają sobie świata bez darmowej opieki medycznej. Chociaż tak naprawdę, czy ona jest darmowa, to wiemy, nie? Więc nie wyobrażamy sobie tego. Jak to? Ja miałbym iść do szpitala i płacić $1000 za pobyt tam i za zabieg jakiś? No właśnie, my sobie tego nie wyobrażamy, ale dla nich to jest coś normalnego i ponieważ oni żyją w innym systemie, jest to dla nich możliwe, żeby zapłacić $1000 za jakiś zabieg medyczny. I chodzi mi tutaj o zmianę myślenia. My nie jesteśmy Amerykanami, jesteśmy Polakami, ale nawet tym nie jesteśmy. My jesteśmy z Królestwa Bożego. A tam są zupełnie inne działania, tam są zupełnie inne prawa i musimy się dostosować do tych praw, które tam obowiązują. Wiecie w jaki sposób? Przez odnowienie naszego umysłu, przez zmianę naszego myślenia, przez opamiętanie się przede wszystkim i odnawianie naszego myślenia przez Słowo Boże. I taki jest nasz, i takie jest nasze zadanie tutaj na ziemi jako chrześcijan. Całe życie mamy odnawiać swoje myślenie, aby było jak najbardziej zgodne z tym, co mówi Jezus, z tym, co mówi Słowo Boże. I właśnie przychodzenie do Jezusa, ta gałązka to jest świetna, przychodzenie do Jezusa właśnie załatwia nam tą całą kwestię. Przychodzimy do Jezusa we wszelkiej kwestii i doznajemy zmiany myślenia. Jedną z rzeczy, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest zmiana myślenia odnośnie Kościoła. Urodziliśmy się i wychowaliśmy w tym państwie, w którym Kościół jest synonimem jakiejś organizacji albo budynku. I musimy zmienić swoje myślenie na ten temat. Kiedy jest tutaj uwielbienie, to nie jest tylko po to, żeby zapchać czas, ale żeby naprawdę skupić się na Bogu i żebyśmy my jako cały Kościół razem wszyscy mogli uwielbiać Boga i doznawać Jego mocy tutaj na tym miejscu. Amen? Bo to jest nam bardzo potrzebne. Więc kiedy uwielbiamy Boga razem, dokonuje się coś w świecie duchowym. Nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić tego, co się tam dzieje. Tam mury drżą, pękają skały, piekło się wali, kiedy my uwielbiamy Boga. Amen? I w przychodzeniu do Jezusa czytamy o tym i mówiliśmy o tym, że celem przychodzenia do Jezusa jest to, żebyśmy ewentualnie, albo inaczej, abyśmy w końcu stali się dojrzałymi chrześcijanami, dojrzałymi ludźmi. I o tym dzisiaj będę chciał mówić. List do Efezjan, to jest list do Kościoła w Efezie. Kościół w Efezie to nie był jeden kościół, tak jak mamy tutaj Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo, ale to były wiele grup chrześcijan, które spotykały się po domach lub w innych miejscach, które miały jednego lidera, miały starszych w zboru i tego typu rzeczy. Natomiast tam pastorem w pewnym momencie był apostoł Jan, był Tymoteusz, którzy zarządzali, byli biskupami, czyli osobami, które zarządzają, doglądają tego wszystkiego, co się tam działo. I Efes to była niesamowita społeczność miejska. Efes, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, był miastem, w którym była świątynia Artemidy lub Diany po rzymskiemu. Po rzymsku Artemida to Diana. I kiedy tam dotarła do tego miasta Ewangelia, zaczęły się tam dziać niesamowite znaki i cuda. Ludzie zaczęli być chrzczeni w Duchu Świętym, zaczęli dokonywać znaków i cudów w taki sposób, że nawet czarnoksiężnicy palili swoje księgi i oszacowano ich sumę tych ksiąg, które spalono na bardzo wysoką. I tam się dokonało przebudzenie i to przebudzenie trwało przez kilka lat w taki sposób, że ta świątynia Artemidy popadła w niesławę. Po prostu już nikt tam nie chodził, nikt się tym nie interesował. No i Demetriusz, który był handlarzem w tym mieście i uwaga, handlował figurkami takiej matki Artemidy, w sensie no posążki jakieś, tak? I sprzedawał posążki świątyni i tej Artemidy, takie malutkie ten, lub większe i się okazało, że nikt tego nie kupował. Nikt tego nie kupował, nikt się tym nie interesował, więc zrobił rozróbę i zwołał całe miasto i przyszli ludzie i zaczęli krzyczeć, wielka jest Artemida Efeska. I tak naprawdę wielu krzyczało i nie wiedziało, dlaczego krzyczy. I niektórzy nawet nie wiedzieli, po co się zebrali w ogóle tam. I to był atak diabła przeciwko Ewangelii. Atak na Ewangelię, który skończył się fiaskiem, bo Kościół w Efezie się rozwijał. I apostoł Paweł napisał list do Efezjan właśnie, do tej społeczności, która tam jest. I ten list ma ile? 6 rozdziałów? Tak. Ma 6 rozdziałów. Z tego 3 pierwsze rozdziały mówią o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Mówią o tym, że Paweł chce, abyśmy byli ugruntowani i zakorzenieni w miłości Bożej. On pragnie, żebyśmy poznawali Jezusa, żebyśmy bardziej Go poznawali, żebyśmy zobaczyli, kim On tak naprawdę jest, żeby oczy naszego umysłu zostały oświecone. O to się modli Paweł. A od 4 do 6 rozdziału apostoł Paweł mówi, jak żyć według tego, co powiedział wcześniej. Czyli 4, 5, 6 rozdział mówią o tym, jak żyć tym chrześcijańskim życiem, do którego jesteśmy wszyscy powołani. Amen? I chciałbym, żebyśmy przeczytali 3 rozdział, 10 werset i 11. Apostoł Paweł modli się o Kościół i mówi o Kościele i dochodzi do takich słów. Aby teraz wieloraka mądrość Boga przez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. I taki ten werset 11, on się, czy 10, przepraszam, mógłby się zgubić w całym kontekście, ale tu jest napisane, że Kościół ma jakieś zadanie, aby wieloraka mądrość Boga przez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. To przez Kościół pewna mądrość, a konkretnie Boża mądrość, ma być objawiona światu. Temu duchowemu, ale też temu tutaj. A więc jakie jest nasze zadanie, kochani? Kościoła. Żeby się spotykać tylko i wyłącznie? Nie. Kościół ma konkretne zadanie, do którego został powołany przez Boga, aby objawiać Bożą mądrość zwierzchnością i władzą. I wiecie, władza i zwierzchności to trochę taki termin nie wiadomo jaki, prawda? Ale te władze i zwierzchności są, mają swoich reprezentantów tu na ziemi, którymi są rządzący i wszyscy inni sprawujący władzę. I się okazuje, że Kościół, czyli my, kochani, jesteśmy powołani do tego, żeby przez nas, przez każdego z nas, ale przez też naszą społeczność jako jedność, Boża mądrość była objawiana temu światu. A jaka jest ta Boża mądrość? Wczoraj rozmawialiśmy na spotkaniu młodzieżowym o tym, czym jest ta Boża mądrość, podważając albo inaczej dementując pewne rzeczy, które dzieją się teraz na świecie. Boża mądrość ma być objawiona światu przez Kościół i musimy znać Bożą mądrość. A Boża mądrość mówi, że to Bóg stworzył świat, a nie ewolucja. Boża mądrość mówi, że kiedy urodziłeś się mężczyzną, to jesteś mężczyzną, a kiedy urodziłaś się kobietą, urodziłaś się kobietą. I taka prosta ta Boża mądrość, prawda? Boża mądrość też mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej i wszyscy potrzebują Zbawiciela. To jest Boża mądrość. Każdy z nas musi mieć relację z Jezusem, żeby zyskać życie wieczne. W zasadzie życie wieczne to jest relacja z Jezusem. Boża mądrość mówi, że kradzież jest czymś złym, a dawanie jest dobre. Boża mądrość mówi wiele, wiele fajnych rzeczy i o tym wczoraj rozmawialiśmy. Co to znaczy socjalizm? Co to znaczy, że ktoś się domaga równouprawnienia odnośnie LGBT i takich rzeczy, prawda? Wczoraj rozmawialiśmy. I co to znaczy w ogóle, że żeby nosić maseczkę, czy nie nosić maseczki? Też wczoraj o tym rozmawialiśmy. Ale Boża mądrość mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa tu na ziemi i że Kościół jest światłem świata i solą dla ziemi. I, czyli jesteśmy tutaj bardzo potrzebni. I wyobraźcie sobie to, o czym mówiłem na początku. Żyjemy przed krzyżem, gdzie nie ma Kościoła, gdzie diabeł szaleje i panuje jak chce, bo jeszcze nie został pokonany przez Jezusa. W jakim świecie byśmy wtedy żyli? Jaka opresja demoniczna i nie tylko panowałaby nad nami wszystkimi? Ale my żyjemy teraz w czasie po krzyżu, więc Boża mądrość mówi, że gdyby nie było Kościoła teraz, który jest ciałem Chrystusa tu na ziemi, to ta ciemność bardzo szybko by się znowu rozprzestrzeniła tutaj na powierzchni ziemi. Boża mądrość mówi, że my mamy się spotykać i to fizycznie. List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 23 wersetu. Trzymajmy wzajemnie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. A więc to jest takie przykazanie, które mówi, że my jako Kościół mamy się spotykać i nie mamy mieć w zwyczaju opuszczania naszych wspólnych zgromadzeń. Naszego wspólnego zgromadzania się. A więc Kościół jest zgromadzeniem dzieci Bożych, które są ciałem Chrystusa. I Boża mądrość mówi, że kiedy my się nie zgromadzamy razem, nie modlimy się razem, nie usługujemy sobie nawzajem razem, wtedy ta ciemność, która jest na świecie, zaczyna zwyciężać, zaczyna panować, zaczyna obejmować swoje terytorium. I Boża mądrość mówi, że my jako Kościół, bez względu na to, jaki mamy stan epidemiczny w Polsce, jaki kolor mamy na mapie, czy jest to żółty, czy czerwony, Boże przykazanie mówi, że mamy się spotykać. A jeżeli jest to Boże przykazanie, jeżeli Bóg chce, żebyśmy się spotykali, to nikt nam nie może powiedzieć, że mamy się nie spotykać. Nie ma takiego autorytetu, który miałby podważyć ten werset. Żaden teolog, żaden znawca prawa nie może podważyć tego wersetu, który mówi, że mamy się nawzajem spotykać i nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. Więc dla ludzi jest to po prostu dziwne. Nie rozumieją tego, bo to jest Boża mądrość. My też nie musimy tego aż tak bardzo rozumieć. Ale kiedy trwamy w Jezusie, kiedy jesteśmy tą gałązką, która przychodzi do Jezusa za każdym razem, wtedy odkrywamy, dlaczego jest Kościół taki ważny. Dlaczego Kościół jest taki potrzebny. 32 werset tego samego rozdziału. Apostoł, wierzę, że to jest apostoł Paweł, który napisał list do Hebrajczyków, ale będziemy mówić o nim autor. Autor listu do Hebrajczyków przypomina Hebrajczykom, do których ten list został napisany. Tak jakby dziwne to było, że do Hebrajczyków, tak? A czyli do Żydów. Gdzie mieszkali Hebrajczycy w tamtym czasie? Wszędzie. A tu jest napisane, że oni chodzili do świątyni składać ofiary, czyli on napisał konkretnie do zboru w Jerozolimie. To jest w ogóle bardzo ciekawy list bardzo ciekawa historia, ale zobaczcie, co mówi od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem, czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach, apostoł Paweł, i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majątność w niebie. Zobaczcie, tu jest napisane, że na początku Hebrajczycy, którzy się nawrócili, oni byli gorący dla Boga, spotykali się razem i przez to byli w stanie cierpieć nawet prześladowanie, kiedy to, czy to władza rzymska, czy żydowska przychodziła i zabierała im ich mienie. Oni z radością godzili się na to, że ktoś przyszedł i zabrał im telewizor, fotel, lodówkę, smartfona. No, mówię wam, my jeszcze nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, co się tam działo. Ale dzisiaj się dzieją takie rzeczy. Ostatnio słuchaliśmy razem z Elą konferencji dla usługujących Andrew Womacka, w której Andrew mówił o Mozambiku, a w Mozambiku mamy naszą Anię kochaną, która jest naszą misjonarką tam. Anię i Tony, Rafael i maleństwo, mały Joe. Wspieramy ich wiernie i oni robią tam wspaniałą pracę. Ale Andrew mówił o tym, że w Mozambiku ucinają ludziom głowy, chrześcijanom, zwłaszcza pastorom. I wiecie, co się dzieje, kiedy pastorowi ktoś utnie głowę? Powstaje zaraz na jego miejsce dwóch nowych, którzy chociażby na kilka dni są w stanie wziąć pod opiekę tą społeczność. I oni tam się spotykają codziennie, to nie jest tak, ale muzułmanie przychodzą i ścinają im głowy maczetami czy czymś tam. Teraz, w XXI wieku, w roku 20. A my się boimy do kościoła przyjść, bo wirus jest. Kochani, widzimy, jaki absurd tu panuje. Boimy się, że umrzemy. Powiem wam coś zupełnie nowego, odkrywczego. Wszyscy umrzemy. I tak, jeżeli Pan Jezus nie przyjdzie wcześniej, wszyscy umrzemy. I ja nie mówię tego, żeby kogokolwiek potępić, kogo tutaj nie ma, kto by się bał wirusa czy coś takiego, ale spójrz z perspektywy wieczności. Staniesz kiedyś przed Bogiem i Bóg mówi, dlaczego opuszczałeś nasze wspólne zgromadzanie się, jak to, czemu miałeś to w zwyczaju. A ty powiesz, no bo przecież była czerwona strefa w Łodzi. To nie będzie wystarczająco dobra odpowiedź dla Boga. Słuchajcie, to, co się dzieje teraz na świecie, to jest duchowe, dlatego mądrością Bożą jest to, że kiedy usłyszysz prawdę, prawda cię wyzwoli, jeżeli ją przyjmiesz i zrozumiesz. Tak mówi Boża mądrość. A ludzie chcą żyć w kłamstwie. Ludzie chcą żyć w lalalandii. Dlaczego ty masz maseczkę, dlaczego ja nie mam maseczki? Nie, inaczej, ja mam maseczkę, a dlaczego ty nie masz? Przecież możesz dostać mandat. To albo mandat jest tu ważny, albo ten wirus, tak? Dlaczego ty nosisz maseczkę? No, żeby nie dostać mandatu. A nie dlatego, że się boisz wirusa. I nie mówię tego po to, żebyście nie nosili maseczek. To nie o to chodzi. Chodzi o pewną prawdę. Zgromadzamy się w kościele, bo Boże Słowo o tym mówi i chcemy to robić, bo Jezus powiedział, że jest z nami do końca świata i nigdy nas nie porzuci ani nie opuści. Więc każda chwila spędzona tutaj jest oddawaniem Bogu chwały, jest wyrazem Bożej, wyrazem wiary, aktem wiary, krokiem wiary w to, że Boże Słowo jest prawdziwe. I nawet gdybyś zachorował, inaczej, nawet gdyby cię zdiagnozowano, tak powiem, z tym COVID-em, to co z tego? Ani ci głowy nie urwało, ani ręki, a jeszcze przechodzisz bez symptomów. Nie znam się zupełnie na tym, ale to nie brzmi jak Boża mądrość. Że możesz być chory i nie mieć symptomów. Możesz, są sytuacje, gdzie możesz być rzeczywiście chory i ignorować symptomy. Tak? Znacie Barry'ego Bennetta? Barry Bennett jest naszym kochanym wykładowcą w szkole biblijnej. Napisał książkę Słyszeć Boga. W marcu mówił świetne kazanie na temat Bożej... Czemu nie jesteś tam, gdzie Bóg chce, żebyś był? W tym miejscu. Mówił do przyszłych studentów. I na drugi dzień zdiagnozowano u niego raka trzustki. Wielkości takiej piłki softballowej. Nie wiem, co to jest softballowa. Dzisiaj Barry już nie ma śladu po tym guzie. Przeszedł przez chemioterapię. Wypadły mu wszystkie włosy, rzęsy, brwi. Nie ma odcisków palców, mówi. Mógłby zostać złodziejem klejnotów, tylko że bez odcisków palców nie może podnieść żadnego, bo się ślizgałem. I przeszedł zwycięsko, to jest jego zupełna historia. I dlaczego o tym mówię? Bo on miał symptomy, ale je ignorował. A tutaj ci się mówi, że nie masz symptomów, a jesteś chory. Nie, nie jesteś chory w imieniu Jezusa. Nie jesteś chory, jeżeli nie masz symptomów. Po prostu to jest nie mądrość Boża, tylko jakaś ludzka, która próbuje wrzucić ciebie w strach. I Kościół Boży na celu ma ujawnienie prawdy i mądrości Bożej. A więc... W jaki sposób przeciwstawić się temu wszystkiemu? Będziemy się spotykać dalej, bez przeszkód. Mamy wydrukowane dziennik ustaw, te rozporządzenie z 9 października, to co chwilę się coś zmienia. Ale słuchajcie, jesteśmy Bożym Kościołem i naszym celem i w zasadzie obowiązkiem i powinnością jest spotykanie się. I nie na Zoomie. Chociaż Zoom może być fajny, jak dzwonisz do mamy, taty gdzieś za granicą. Cześć, jak się macie. Ale spotkanie się kościoła fizyczne jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo chcemy być tą gałązką, która trzyma się Jezusa. Chcemy wzrastać, chcemy dojrzewać. I zobaczcie, list do Efezjan, wróćmy tam. 4 rozdział, 11 wersetu. Czytamy. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dlaczego on ustanowił, Pan Jezus ustanowił te 5 darów dla Kościoła? Bo to mówimy w kontekście Kościoła, ciała Chrystusa. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Wow. Tutaj jest napisane, że te 5 służb, które są wymienione wyżej, mają przygotować Kościół do dzieła posługiwania, aby Kościół budował sam siebie. Celem ewangelisty nie jest to, żeby robić wielkie krucjaty, wiecie, 1-2 miliony ludzi, tylko celem ewangelisty jest nauczyć Kościół, jak ewangelizować. Przekazać serce do tego, żeby głosić Ewangelię. I dopiero wtedy Kościół się pomnaża, bo przyprowadzisz kogoś do Kościoła, komu mówiłeś o Jezusie, kogo przyprowadziłeś do Chrystusa. I zobaczcie, 13 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Czy jak myślicie, czy Kościół dzisiaj w tych czasach doszedł do jedności wiary i poznania Syna Bożego? Nie. Dlatego te wszystkie służby, które są wyżej wymienione, istnieją do dzisiaj. Do dzisiaj mamy apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów, nauczycieli. I pastor to nie jest wymyślone słowo nie wiadomo skąd. To jest po prostu angielskie słowo oznaczające pasterza. Z Biblii Króla Jakuba. Więc kiedy mówimy pastor, mamy na myśli pasterz. i spotykałem się z opiniami, to słowo nie istnieje w Biblii, pastor. No nie istnieje, tak, ale po angielsku istnieje, w angielskiej Biblii istnieje i ono oznacza po prostu dam wam pastorów, czyli pasterzy. I równie dobrze moglibyście mówić pasterzu. Ale mamy jednego pasterza, arcypasterza, nim jest Pan Jezus, a my jesteśmy jego podpasterzami. Czyli aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Dojrzali, czyli naszym celem jest stać się dojrzałymi. I słuchajcie, nie dojdziemy do dojrzałości w Chrystusie, jeżeli nie będziemy przychodzić na spotkania Kościoła. Żaden z nas, nawet pastor, no pastor bez Kościoła, no to trochę nie pasuje, tak? Ale żaden z nas nigdy nie będzie dojrzały w Chrystusie sam z siebie. Każdy z nas potrzebuje Kościoła. Potrzebuje tu przychodzić, żeby być, stać się dojrzałym. I dojrzałość nie przychodzi z dnia na dzień, tak? W jednej kwestii możesz być super dojrzały i mieć objawienie, a w drugiej twój brat jest bardziej dojrzały, a ty nie. I może dojść do tarcia tak zwanego. I Boże Słowo mówi, że tak jak żelazo ostrzy się żelazem, tak oblicze człowieka ostrzy oblicze drugiego człowieka. Tak? Czyli jest ta konfrontacja. Musimy zmieniać swoje myślenie, musimy zmieniać swoje poglądy. I to jest w Kościele możliwe, kiedy jesteśmy tu na miejscu. Bo kiedy jesteś sobie sam w domu i sobie myślisz jakieś rzeczy, uważasz, że no masz jakieś wnioski, tak? To nikt ich nie może skonfrontować. I sobie żyjesz w swojej lalalandii. Aż pewnego dnia przychodzisz do kościoła i słyszysz coś, co coś zupełnie sprzecznego z tym, w co ty wierzysz. I mówisz, dobra, to ja już nie będę przychodził do kościoła, bo oni inaczej wierzą, nie? I się okazuje, że jesteś bardzo niedojrzałą osobą, bo nie dałeś, aby Duch Święty sprostował twoje myślenie poprzez Kościół. Zobaczcie, 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Pamiętacie płaską ziemię? Ilu wierzących ludzi w to uwierzyło? Chociaż na moment zaczęło się... Ale to nie jest miotane, tak? Dobrze, czyli płaska ziemia. Cywilizacja przedadamowa. Tak? Nie słyszeliście nigdy o cywilizacji przedadamowej. To dobrze. Wypędzanie demonów. Nie wypędzanie demonów. Tak? Chrzest w Duchu Świętym. Nie chrzest w Duchu Świętym. I po prostu... Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki. I nagle tu się menora pojawi, flaga Izraela i szal modlitewny, tak? I jarmułka, czy tam kipa. To jest właśnie... I szofar. Na jednym obozie byłem, gdzie pan wyciągnął taki mały rożek. Nie był to szofar taki potężny, tylko jakiś taki... Takie coś robię, mówię. No to rzeczywiście Boża moc zstępuje na dźwięk czegoś takiego, naprawdę. Przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, albo inaczej, lecz mówiąc prawdę w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową, w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu do budowania samego siebie w miłości. To więc mówię i zaświadczam, abyście już nie postępowali, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu i tak dalej, i tak dalej. A więc tu jest napisane, że to Kościół buduje sam siebie. I znowu tu jest użyte miara wiary. To jest niesamowite. Kościół jest potrzebny, aby ten świat nie zwariował jeszcze bardziej. I Kościół musi znać tą Bożą mądrość. Jeżeli Kościół nie zna Bożej mądrości, to się staje takim klubem socjalnym, tak społecznym, nie? Czyli my się spotykamy, sobie pogadamy, kawusie wypijemy, trochę pośpiewamy, usłyszymy motywacyjne kazanie, ju, jesteś wielki, jesteś wspaniały, jesteś dobry, Bóg cię kocha, osiągniesz wszystko, czy jesteś gejem, czy lesbijką, jesteś super. I wtedy taki kościół nie ma mocy, bo świat przychodzi i mówi, nie możecie się spotykać, dobrze. Nie możemy. Musicie mieć odstępy. Dobrze. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, spracowani, a ja dam wam odpocznienie, odpoczynek. Przyjdźcie do mnie. A kto jest ciałem Chrystusa dzisiaj na ziemi? Kościół. Więc do kogo ty masz przyjść? Do Kościoła, który jest faktycznie Bożym Kościołem i który zna tą Bożą mądrość i się nią dzieli. Będziemy teraz przechodzić do Wieczerzy Pańskiej, a później do Wieczerzy jeszcze bardziej Pańskiej. Do pizzy. Ale zanim do tego dojdzie, chciałbym, żeby osoby tutaj usłużyły nam wieczerzą, aby rozdały. Halleluja. Jezus chce nam usługiwać właśnie przez to, że mamy razem ze sobą społeczność poprzez Wieczerzę Pańską. Posiłek jest czymś niesamowitym. Raczej jesz posiłek z kimś, kogo lubisz, komu ufasz, kogo ewentualnie tolerujesz, akceptujesz, ale raczej nie pójdziesz na obiad, na miasto z kimś, kogo nie lubisz albo kto ciebie nie lubi. Albo ze swoim wrogiem. Chociaż Boże Słowo mówi, nakarm go. A wtedy zgarniasz na niego rozżarzone węgle na jego głowę. Jedz więcej. Kupić więcej. Dokładeczkę, tak? Ale my dzisiaj będziemy stosować to, co mówi Boże Słowo. Będziemy mieć wspólny posiłek, będziemy razem się cieszyć Bożą obecnością i jedni drugimi. Zachęcam, żeby każdy z was porozmawiał z kimś, z kim wcześniej nie rozmawiał. Nie będę czytał tego fragmentu, ale pamiętajcie, robimy to na pamiątkę Pana Jezusa Chrystusa. Więc ja się pomodlę i każdy, kto jest narodzony na nowo, kto jest dzieckiem Bożym, ma prawo do przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej. Bez względu na to, czy jesteś przed chrztem wodnym, czy już po, masz prawo do przyjęcia Wieczerzy Pańskiej. Proszę odebrać, bo tu pizza dzwoni. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy wspominać Ciebie. Jesteśmy Twoimi dziećmi i mamy prawo przychodzić do stołu Pańskiego. Dziękujemy Ci za Twoje ciało, które zostało za nas złamane, zostało za nas starte, wydane na krzyż, na ubiczowanie, na śmierć, abyśmy my mogli dzisiaj być zbawieni. Panie Jezu, i dzisiaj my jesteśmy Twoim ciałem tutaj na ziemi. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy jednym ciałem, jednym chlebem. Panie, spożywając ten chleb, widzimy Twoje rany i sińce, które nas uzdrowiły. Jesteśmy uzdrowieni poprzez to, co Ty zrobiłeś na krzyżu i jesteśmy zbawieni przez to. Halleluja. Spożyjmy chleb. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją krew, którą przelałeś za nas. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją krew, która została dla nas przelana, abyśmy byli wolni od wszelkiego poczucia winy, od wszelkiego poczucia niższości, bo Twoja krew uczyniła nas Twoimi dziećmi. Twoja krew sprawiła, że przebaczono nam wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, i że jesteśmy zupełnie odkupieni. W Twojej krwi jest nasze odkupienie, przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za to i że każdy z nas ma prawo przystąpić do Twojej łaski w najgorszym stanie i w najlepszym stanie. Panie, nie odrzucasz nikogo, Ty przyjmujesz każdego i powiedziałeś, że zachowasz każdego, kogo Ojciec Ci podarował. Więc Panie, przyjmujemy ten sok z winorośli, wspominając, co Ty dla nas zrobiłeś. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Amen.